Natomiast dzisiaj rozpoczynam krótką serię kazań z księgi proroka Habakuka. Czy ktoś pamięta, gdzie w Starym Testamencie jest Habakuk? Między jakimi innymi księgami? No właśnie. Ja jeszcze chyba nigdy w życiu nie miałem możliwości, przyjemności nauczać tej księgi i właściwie z tą księgą najbardziej kojarzy mi się jedna piosenka, którą od dziecka śpiewaliśmy, jeśli figi nie zakwitną, niektórzy znają. Księga Habakuka znajduje się między Nahuma i Sofoniasza. Jest to jeden z 12 małych proroków, ale małych proroków nie dlatego, że jego treść jest mało ważna, tylko dlatego mamy 12 małych proroków, że te księgi są bardzo krótkie w porównaniu z Izajaszem, 66 ksiąg, Jeremiaszem też ponad 50. To akurat mali prorocy to są czasami 1, 2, 3 rozdziały. O Habakuku w ogóle wiemy bardzo niewiele. To nie jest jeden z tych proroków, którzy pojawiają się w trakcie historii Starego Testamentu, przychodząc do króla czy do kogoś tam innego. Wiemy jedynie tyle, że jego okres służby przypadał na ostatnie lata istnienia państwa Juda. Izraela w tym momencie, kiedy Habakuk pełni swoją posługę prorocką, Izraela już nie ma, niewola syryjska, natomiast nadciąga niewola babilońska. Okej. To przeczytajmy proszę pierwszy rozdział księgi Habakuka. Ta księga dzieli się na trzy części. Jest modlitwa Habakuka, jest odpowiedź Pana Boga i znowu modlitwa Habakuka i tak mniej więcej właśnie będzie to podzielone na ekranie. Wyrocznia, którą ujrzał prorok Habakuk. Wyrocznia albo wyrok, albo groza, coś takiego przejmującego. Jak długo, Panie, mam wołać, a Ty nie wysłuchujesz? Mam krzyczeć do Ciebie, gwałt, a Ty nie wybawiasz. Dlaczego każesz mi patrzeć na niegodziwość i sam przyglądasz się nieszczęściu? Spustoszenie i przemoc dzieją się na moich oczach. Wybuchają spory i kłótnie. Tak więc prawo stało się bezsilne, a sprawiedliwość nie dochodzi do głosu. Bo bezbożny osacza prawego i dlatego sądy wydają stronnicze wyroki. Spójrzcie na narody, przyjrzyjcie się w zdumieniu i trwodze, jakich to dzieł dokonuje za dni waszych. Nie uwierzycie, gdy zostanie to wam ogłoszone. Oto ja wzbudzę Chaldejczyków, naród twardy i gwałtowny, który udaje się w dalekie krainy, aby wziąć w posiadanie nie swoje siedziby. On jest straszny i pełen grozy, od niego pochodzi jego prawo i wywyższenie. Szybsze od lampartów są ich konie i bardziej drapieżne niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą, przybywają szybko z daleka, nadlatują jak orły rzucające się na żer. Każdy z nich przychodzi, żeby grabić, zwracając twarze ku wschodowi i gromadzą jeńców jak piasek. Drwi z królów, a z książąt się wyśmiewa. Z każdej twierdzy szydzi, sypie wały, aby je zdobyć, pędzi jak wichr i odchodzi. Przestępcą jest ten, kto ubóstwia swoją siłę. Czy Ty, Panie, nie jesteś od wieków? Boże mój, mój święty, nie chcemy umierać. Panie, powołałeś go, aby dokonał sądu. Skało ustanowiłeś go, aby wymierzył karę. Zbyt czyste są Twoje oczy, aby patrzyły na zło. Nie możesz przecież patrzeć na przewrotność. Dlaczego spoglądasz na tych, którzy dopuszczają się zdrady? Milczysz, gdy bezbożny morduje sprawiedliwego. Postępujesz z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, którymi nikt nie rządzi. Wszystkich wyciąga wędką, zagarnia swoją siecią, gromadzi w niewodzie i cieszy się pełen radości. W swej sieci składa ofiarę i okadza swój niewód. Niewód to jest rodzaj sieci. Gdyż dzięki niemu jego łup jest obfity i tłusty jest jego pokarm. Czy dlatego opróżnia swoją sieć nieustannie, by bez litości niszczyć narody? I generalnie rzecz biorąc, czytając małych proroków, można mieć wrażenie, że oni właśnie cały czas w ten sposób piszą. Ciągle sąd, ciągle źle, ciągle ostrzeżenia, ciągle sąd, ciągle źle. W jaki sposób te słowa mogą stać się istotne dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, ale też w dosyć dziwnych czasach, w których przyszło nam żyć? Spróbujmy wspólnie zaobserwować kilka ważnych prawd, które są zawarte w pierwszym rozdziale. Po pierwsze, co się działo za czasów Habakuka? Popatrzmy na werset trzeci. Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość? Nieprawość to jest takie ogólne słowo na zło, krzywdę, takie negatywne rzeczy. Habakuk w swojej pierwszej modlitwie przychodzi do Pana Boga i mówi: Panie Boże, dlaczego wszystko, co ja widzę, patrzę na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, wszystko, co ja widzę, to jest tylko jedno wielkie zło, niesprawiedliwość i krzywda. Dlaczego ja muszę to patrzeć? Tym bardziej, że jeszcze przed chwilą był dobry król Jozjasz, jeden z najlepszych królów, jakie kiedykolwiek miała Juda. Ja bym nawet powiedział, że lepszy od samego króla Dawida. Król, który dokonał ogromnej, głębokiej reformy religijnej, politycznej, takiej społecznej, socjalnej, jakiejkolwiek, naprawdę dedykował swoje życie, żeby przywrócić Judę do kultu Boga Jahwe. I po długich latach jego panowania rzeczywiście Izrael, czy właśnie Juda, mogli mieć nadzieję, że będzie jeszcze coś dobrego, że chociaż był zapowiadany sąd i to, że pójdą do niewoli, to może jeszcze jednak będzie coś dobrego. Coś jeszcze dobrego spotka. Ale po Jozjaszu rozpoczął panowanie jego syn, który z całym zapałem, z całym oddaniem poszedł śladami swojego dziadka Manassesa, który był z kolei najgorszym królem, jakiego kiedykolwiek Juda miała, i pociągnął cały naród w otchłań nieprawości, zła, przelewu krwi, ohydnego bałwochwalstwa, do tego stopnia, że w Judzie na ołtarzach ludzie składali swoje dzieci jako krwawe, żywe ofiary różnym bóstwom okolicznych narodów. I stąd właśnie słowa, które widzimy w czwartym wersecie. Tak więc prawo stało się bezsilne. Sprawiedliwość nie dochodzi do głosu, bo bezbożny osacza prawego i dlatego sądy wydają stronnicze wyroki. Do tego jeszcze, pomimo całego zła, które działo się w Judzie w tym momencie, dochodzi zagrożenie zewnętrzne. Jest coraz wyraźniejsze. Asyria, która wzięła do niewoli Izrael i przesiedliła go daleko i do dzisiaj Izraela, tego, który tych 10 pokoleń tak naprawdę nie ma, upadła. Ich miejsce przejęli Chaldejczycy, podbili Asyryjczyków. Chaldejczycy, których bardziej znamy jako Babilończycy, i ich potęga wzrasta. To teraz oni zaczynają zalewać cały Bliski Wschód i stają się największym, krwawym, bardzo bestialskim imperium. Więc to wszystko, to całe zło, które Habakuk ogląda wewnątrz swojego narodu, to, co się dzieje na zewnątrz, właśnie jeśli chodzi o Babilon, powoduje, że czasy, w których przyszło mu żyć, były naprawdę złe. Ale to, co się dzieje za czasów Habakuka, to nie jest tylko to, że w kraju jest źle, za granicą jest źle, bo jest jeszcze jeden problem. Otóż wydaje się, że Bóg Izraela nie ma zamiaru nic z tym zrobić. Stoi z boku i nic nie robi. Mamy werset drugi i trzeci, które są wołaniem: Boże, dlaczego Ty nic z tym nie robisz? Boże, dlaczego Ty w ogóle nic nie robisz? W ogóle gdzie jesteś, Boże? Porzuciłeś nas? Wspomniałem we wstępie, że ten pierwszy rozdział Księgi Habakuka może jak najbardziej być istotny również dla nas w naszych czasach. W historii naszego kraju były różne okresy. Były dobre, były złe, tych drugich zdecydowanie więcej, zwłaszcza w ostatnich stuleciach. Ale ostatnie dekady naszego kraju były zdecydowanie dobre. Właściwie były najlepsze ever. Nigdy nie było w naszym kraju tak dobrze, jak jest w tych ostatnich kilku dekadach. Z różnych powodów. W jednym głównym jest to, że dawno wojny nie było. A za każdym razem, gdy przez nasz kraj przetoczyła się wojna, była bieda, było morderstwo, była grabież i później długie lata mozolne odbudowywania. Jest na tyle dobrze, że widzimy wyraźnie, że na przykład naszym rodzicom żyło się lepiej niż naszym dziadkom, albo żyje się lepiej niż naszym dziadkom. Z kolei nam, generalnie rzecz biorąc, żyje się lepiej niż naszym rodzicom. Lub będzie żyło się lepiej niż naszym, waszym rodzicom. I wszystko na to wskazuje, że moglibyśmy zakładać, że naszym dzieciom będzie żyło się lepiej niż żyje się nam. Bo taka jest właśnie historia cywilizacji Zachodu ostatnich 50 lat. A tu nagle coś się wydarzyło. Jakiś wirus i już nie wiadomo, czy będzie lepiej, czy jednak gorzej. I nie chodzi mi o to, żeby panikować. Lecz raczej, żeby trzeźwo patrząc na ostatni rok, na to, co się dzieje teraz, stwierdzić, że naiwnością byłoby myśleć, że już za chwilę sytuacja powróci do normy, już za chwilę wszystko będzie tak dobrze, jak było 2 lata temu i wszystko wyskoczy w kosmos i będzie rewelacja. Cywilizacja Zachodu przyzwyczaiła się do tego, że dobre czasy to jest norma. I powinno być tylko lepiej z pokolenia w pokolenie. Przecież inaczej to życie w ogóle nie ma sensu. Jeśli z pokolenia w pokolenie miało być gorzej, to po co żyć? Ale jeśli dzisiaj ktoś by powiedział, że za chwilę z wszystkim będzie coraz lepiej, to powinniśmy zapytać, ale skąd wiesz? Dlaczego tak miałoby być? A może dla cywilizacji Zachodu nadeszły złe czasy? I pytanie, czy jesteśmy na nie gotowi? Być może rozważanie pierwszego rozdziału w ogóle Księgi Habakuka byłoby bardziej na miejscu za rok albo za dwa, kiedy to wszystko już się skończy i będziemy mogli zrobić jakiś rachunek strat i zysków. Ale nie o to chodzi tak naprawdę. Bardziej chodzi o to, czy jesteś gotowy na trudne czasy. Bo pomijając to, czy globalnie, czy w cywilizacji Zachodu, czy w naszym kraju, czy w naszym mieście będą te złe czasy, prawda jest taka, że co jakiś czas każdy z nas ma trudne czasy. Każdy z nas ma trudne dni, ciężkie dni. I czy jesteśmy na nie gotowi? Takie rzeczy działy się wokół Habakuka, złe czasy. W kraju, na zewnątrz, a do tego jeszcze Bóg nic z tym nie robi. Więc Habakuk naprawdę mógł mieć wrażenie, że Bóg porzucił swój naród wybrany. To po pierwsze, co się działo wokół Habakuka. Po drugie, jak Habakuk na to reaguje. I żeby zrozumieć, co Habakuk zrobił, musimy zauważyć dwie rzeczy. Z jednej strony zobaczyliśmy, że Habakuk jest odważny i jest uczciwy. W wersecie trzecim on woła: Boże, dlaczego Ty sam się przyglądasz temu nieszczęściu? Jak to może być, że Ty, święty Bóg, patrzysz na nieszczęście i Cię to nie wzrusza? I Ty nie grzmisz? Ty nie zrobisz czegoś? Dlaczego tolerujesz zło? Trzeba mieć odwagę, żeby w ten sposób do Pana Boga się odezwać, ale to, co on robi w wersecie 12, to jest jeszcze bardziej zdumiewające, ponieważ on tam woła: czy Ty, Panie, nie jesteś od wieków? I jakkolwiek brzmi to w naszym języku, to widzimy, że jest to pytanie retoryczne. Pytanie retoryczne nie jest pytaniem o informację. Panie Boże, powiedz mi coś, czego nie wiem. Pytanie retoryczne zakłada, że ja znam odpowiedź. Co więcej, to pytanie jest o silnym negatywnym zabarwieniu. Habakuk mówi: ja myślałem, że jesteś odwiecznym, wielkim Bogiem, który wszystko wie i może. Ale tak najwyraźniej nie jest. Bo gdyby tak było, to byś coś zrobił. A skoro nie robisz, to czy Ty, Panie Boże, naprawdę, na pewno właśnie taki jesteś? Znalazłem w komentarzu australijskiego hebraisty Francisa Andersena, on zmarł w tamtym roku, który omawia to słowo, czy Ty jesteś, bo to jest jedno słowo akurat w języku hebrajskim, czy Ty nie jesteś w ten sposób postawione. wskazuje, że jest to najbardziej obraźliwy sposób, w jaki ktokolwiek zwraca się do Boga w Piśmie Świętym. Tych zwrotów, czy ty nie jesteś, mamy w Starym Testamencie ponad 90, wszystkie inne to są spięcia, kłótnie między ludźmi. Gdy ktoś komuś mówi, a czy ty nie jesteś, a czy ty nie jesteś? I nagle Habakuk bierze ten zwrot i kieruje go do Pana Boga. On już nie mógł bardziej obsesowo zwrócić się do swojego Boga. Na początku, zauważmy, swojej drugiej modlitwy. Nigdzie indziej w Piśmie Świętym nie spotykamy, żeby ktokolwiek ważył się w ten sposób zwracać do Boga. Dlaczego tak robi? Ponieważ w pierwszych wersetach zwraca się do Boga z zarzutem, że Bóg pozwala złu i niesprawiedliwości panować na świecie. A przecież to nie zło powinno panować na świecie. To Bóg powinien panować na świecie. Powinien przynieść Izraelowi ratunek, a przez Izrael błogosławieństwo wszystkim innym narodom. No a tak nie jest. Bóg mu odpowiada na to w wersetach 5-11 i za chwilę powiemy sobie o tym fragmencie więcej, teraz tylko krótko. Bo Bóg odpowiada, słuchaj, ja wzbudzę Chaldejczyków, czyli Babilończyków, ten bezwzględny, krwawy naród, który zaleje, zmiażdży cały świat i podbije Izrael. Ale tym bardziej dla Habakuka ta odpowiedź jest nie do przyjęcia. Już jest źle, ja wołam Boże o ratunek, a ty mówisz, będzie jeszcze gorzej. I wtedy właśnie padają te słowa, czy ty, Boże, jesteś odwieczny? Czy ty jesteś dobrym, mądrym Bogiem? Pytanie retoryczne o zabarwieniu negatywnym. Ale też zauważmy, że choć prorok Habakuk nie ogarnia tego, nie zgadza mu się to z charakterem Boga, to jest odważny i jest realistyczny i zmaga się z Bogiem. Nie udaje stoika, nie udaje deterministy. Tak musi być, nie będziemy dyskutować. Zmaga się i to jest pierwsza rzecz, którą robi. Druga jest taka, że pomimo wszystkich swoich wątpliwości, pomimo niezrozumienia tego, co Pan Bóg robi, a właściwie dlaczego nie robi, to ani na chwilę nie pojawia się w tekście, w jego modlitwie, w jego myślach, w narracji możliwość, że on odwróci się od Boga i odejdzie. Tak jak zrobił to jego kolega prorok Jonasz. A jeśli nawet miałby nie emigrować nigdzie, bo w sumie Babilon zalewa cały świat, więc może bezpiecznie zostać na miejscu, to mógłby przestać się modlić. Ale nie ma takiej możliwości. Owszem, zmaga się z Bogiem, zarzuca Bogu brak spójności, ale nie łazi, nie jęczy ludziom dookoła, tylko się modli. A jak się modli? Popatrzmy jeszcze raz na werset 12. Po tych słowach, Panie Boże, czy ty zwariowałeś? Woła, Boże mój, mój święty. To jest zaskakujące, bo ludzie generalnie rzecz biorąc tak do Boga nie podchodzą. Ludzie religijni najczęściej wyznają zasadę, że Boga nie wypada pytać i nie wypada mieć wątpliwości. Po prostu trzeba przyjmować to, co On mówi i już. Bóg jest Bogiem, z Nim nie wolno się zmagać, a już mieć jakiekolwiek pretensje do Niego? Tak nie wolno. Z kolei ludzie niewierzący, a zwłaszcza ci w dużych miastach, mają tak duże zaufanie do własnego rozsądku, mądrości, że gdy nie widzą sensu w rzeczach, które się dzieją dookoła nich, gdy nie rozumieją, dlaczego dzieją się złe i bolesne rzeczy, wybierają opcję nie rozumiem, więc nie ma Boga. A nawet jeśli jest, to ja takiego Boga nie chcę. I większość ludzi wokół nas to nie są ateiści. Ludzie, którzy za piekle walczą z Bogiem, to są agnostycy, którzy mówią, może Bóg jest, może Boga nie ma, mnie to nie obchodzi. Mnie taki Bóg nie obchodzi. Mnie nie obchodzi Bóg, który dopuszcza cierpienie. Mnie nie obchodzi Bóg, który mnie zawodzi. Mnie nie obchodzi mnie, moje, dla mnie, typowy antropocentryk. Habakuk również nie rozumie. również nie zgadza mu się to, co się dzieje wokół niego, ale jest bardziej szczery niż większość religijnych ludzi, bo zmaga się z Bogiem, bo wyrzuca to, co mu siedzi na sercu. Ale jednocześnie nawet przez myśl mu nie przychodzi, że mógłby odwrócić się od Boga i odejść jak ludzie niewierzący. Ostatnio kupiłem sobie kilka książek Timothy Kellera, więc jakiś czas pojawi się jakiś cytat z niego. I akurat gdzieś przy okazji modlitwy Keller odwołuje się do Habakuka i właśnie do tego mój święty i mówi tak, że Habakuk zwracając się do Boga mój święty mówi Bogu: nie byłbym zasmucony na Ciebie, gdybyś nie był świętym Bogiem, ale Ty jesteś święty. Nie byłbym zasmucony, gdybym mógł się po prostu odwrócić i odejść od Ciebie, ale nie mogę. Jeśli przy Tobie nie mogę zrozumieć, o co chodzi w tym życiu, to jak mógłbym to zrozumieć bez Ciebie? Bez Ciebie byłbym całkowicie zgubiony. I Bóg odpowiada Habakukowi. Ale w sumie moglibyśmy się zapytać, dlaczego Pan Bóg w ogóle odpowiada Habakukowi pomimo jego obcesowości, pomimo tego, że brzydko odnosi się do Boga. Więcej, dlaczego Bóg chciał, żeby po kilkuset latach te słowa ciągle były w Piśmie Świętym i żebyśmy my mogli je przeczytać? W jaki sposób prorok, Boży mąż, zwraca się do Boga? Dlaczego? Byśmy pamiętali, że On jest naszym Bogiem. Ale nie dlatego, że mamy uśmiech na twarzy i z wszystkiego jesteśmy zadowoleni, bo często nie mamy uśmiechu na twarzy i często nie jesteśmy z wszystkiego zadowoleni. Nie dlatego Bóg jest naszym Bogiem, ponieważ zachowujemy się tak, jak powinniśmy się zachowywać, bo często nie zachowujemy się tak, jak powinniśmy się zachowywać. Nie dlatego, że jesteśmy Mu tak wierni, jak żadne inne stworzenie w całym wszechświecie, bo nieraz zdradzamy Pana Boga i to z powodu drobnych rzeczy. Więc dlaczego nadal jest naszym Bogiem? Ponieważ jest Bogiem łaski. Ponieważ jest Bogiem, który kocha nas bezwarunkowo przez wzgląd na swoje przymierze, które Pan Jezus zawarł w nasze miejsce na krzyżu. I jeśli poznaliśmy Bożą łaskę, jeśli mamy Bożą łaskę w nas, to gdy przychodzą trudne czasy, możemy się zmagać z Bogiem. Możemy się żalić Panu Bogu. Otwórzmy psalmy i zacznijmy je czytać i przeczytamy całe litanie żalu, krzyków: Boże, czy Ty mnie słyszysz? Boże, czy Ty zwrócisz uwagę na mnie? I każdy ten lamentacyjny psalm kończy się bardzo podobnie jak ten rozdział Habakuka. Ty, Boże, jesteś dobry. Od Ciebie pochodzi zbawienie. Możemy się żalić, możemy się zmagać i możemy być pewni, że On jest naszym Bogiem, Bogiem pełnym łaski. Więc wiemy już, co się działo wokół Habakuka, zło i nieszczęście. Wiemy, co z tym zrobił, że zmagał się z Bogiem i był w tym szczery i odważny. To teraz popatrzmy na to, co Habakuk usłyszał od Boga. I to zaczyna się od wersetu 5. Bo już wiemy, że Bóg nie milczy, odpowiada, mamy tą odpowiedź i jest to coś, czego Habakuk się nie spodziewał i czego nie umiał zrozumieć. Spójrzcie na narody. Przyjrzyjcie się w zdumieniu i trwodze. Jakich to dzieł dokonuje za dni waszych? Nie uwierzycie, gdy zostanie wam to ogłoszone. Oto ja wzbudzę Chaldejczyków, naród twardy i gwałtowny, który udaje się w dalekie krainy, aby wziąć w posiadanie nie swoje siedziby. I jak już mówiłem, w trzecim wersecie Habakuk woła: Boże, gdzie jest Twój ratunek? A Bóg odpowiada: widzisz zło i nieszczęście? To ja sprowadzę jeszcze więcej zła i nieszczęścia. I w ten sposób przyniosę światu ratunek. Ale wy tego nie zrozumiecie, czy ty tego, Habakuku, nie zrozumiesz, gdy ci to powiem. Dwie rzeczy widzimy w tych wersetach. Po pierwsze, głupotą jest oceniać Boga i Jego działanie z perspektywy własnego czasu i własnych okoliczności. Dla Habakuka perspektywa była taka. Bóg obiecał, że przez Izrael przyniesie zbawienie dla całego świata. A tu nadchodzi zagłada Izraela. Na mapce, dla przypomnienia, widzimy podział Izraela w momencie, kiedy Salomon umiera, państwo się rozpada na Izrael północny i Judę południową. Okay? Izrael, ten północny, w 722 rokiem przed Chrystusem mniej więcej, został wysiedlony przez Asyrię i już nigdy nie wrócił do swojej ziemi i właściwie rozproszył się po całym świecie. A za chwilę to samo spotka Judę, zostanie przesiedlona do Babilonu, ale po 70 latach będą mogli wrócić. Habakuk tego nie rozumie, ale my z naszej perspektywy wiemy o wiele więcej. Gdyby Izrael nie poszedł do niewoli asyryjskiej, później do babilońskiej, bo nie wszyscy wrócili z tej babilońskiej, nigdy Izrael nie byłby rozsiany po cesarstwie rzymskim, nie byłoby synagog wszędzie tam, gdzie wyruszy apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich na swoje wyprawy misyjne i w każdym większym mieście, poza Filipią, bo akurat tam nie było synagogi, pierwsze kroki swoje Paweł kieruje do synagogi, ponieważ tam są ludzie, którzy znają Boga Starego Testamentu, ale, co ciekawe, to nie Żydzi są najbardziej otwarci na Ewangelię, to nie poganie, którzy mieszkają w całym tym imperium, są najbardziej otwarci na Ewangelię, to tak zwani bogobojni, pobożni poganie, którzy są skupieni przy synagodze. Gdy słyszą Ewangelię, po prostu nawracają się lawinowo. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie niewola asyryjska, gdyby nie niewola babilońska, gdyby nie to zło, te straszne i pełne grozy narody, które najechały na Izrael i rozrzuciły go po całym świecie, ówczesnym oczywiście. Te brutalne, krwawe hegemonie stworzyły warunki pod rozwój chrześcijaństwa. Asyria, Babilon rozproszyły Żydów po całym świecie. Grecy jako imperium dali język, który był wspólny, lingua franca. Rzymianie z kolei dali cały szereg dróg i pokój, ten pakt z Romanem, gdzie można było podróżować i Ewangelia mogła się roznosić po całym świecie. Czy Habakuk mógł o tym wiedzieć? No oczywiście, że nie mógł o tym wiedzieć. Więc w pewnym sensie mamy tutaj taki żartobliwy, albo zabawny może, nie żartobliwy dialog. Bo Habakuk woła do Boga: Boże, dlaczego to robisz? Właściwie dlaczego nic nie robisz? Albo dlaczego to robisz, jeśli chodzi o Babilon? Bóg mówi: słuchaj Habakuk, nawet gdybym ci powiedział, to i tak tego nie zrozumiesz. Habakuk mówi: Boże, i tak mi powiedz. Bóg mu mówi, a Habakuk na to: nie rozumiem. No i Bóg mógłby powiedzieć: no przecież mówiłem, że nie zrozumiesz. Ale my rozumiemy. Ale to jest troszkę tak, jak z małym dzieckiem. Dlaczego małe dzieci tak często reagują krzykiem i płaczem, jeśli czegoś nie dostaną, co chcą dostać? Ponieważ nie rozumieją naszych argumentów, a czegoś bardzo chcą. Na przykład małe dziecko może się uprzeć, że chce coś, co ładnie wygląda, ładnie pachnie, wziąć do ust. A my wiemy, że to jest szkodliwe, wręcz trujące i moglibyśmy usiąść z takim trzylatkiem, czterolatkiem, dwulatkiem i tłumaczyć: słuchaj, brzuszek cię będzie bolał, zatrujesz się, coś tam będzie. Ale po 10 minutach takiej rozmowy i tak powiemy: słuchaj, dosyć już, przestań krzyczeć. My wiemy, że jeśli dziecko nie posłucha, stanie mu się krzywda. Każdy dorosły to rozumie, tylko nie dziecko. Ale zauważmy, że kiedy ludzie niewierzący, chociaż myślę, że czasami my również, gdy jesteśmy przez Boga traktowani właśnie jak to dziecko przez rodzica, to mówimy, że nam się to nie podoba. Że my nie chcemy, żeby tak było. Ludzie niewierzący mówią: ja nie chcę wierzyć w takiego Boga. Boga, który mi odmawia, Boga, który wszystko co najlepsze mi chce zabrać. I tak jak stwierdzilibyśmy, że pojmowanie rzeczywistości dziecka, a jak rozumie to rodzic, to między tym jednym a drugim jest ogromna przepaść, to pojmowanie rzeczywistości między człowiekiem a Bogiem jest jeszcze bardziej oddalone od siebie. Ale też zobaczmy, że dziecko koniec końców ufa swojemu rodzicowi. Zmaga się, płacze, krzyczy, ale koniec końców ufa, że mama i tata wie lepiej. Człowiek odrzucający Pana Boga, ponieważ nie dzieje mu się tak, jakby chciał w tym momencie, żeby mu się działo, jest tak naprawdę mniej dojrzały niż małe dziecko. Także do tej pory powiedzieliśmy, co Habakuk widział wokół siebie, co z tym zrobił, co usłyszał od Boga i zostało nam chyba jeszcze najważniejsze, co to wszystko znaczy. I w przypadku ksiąg prorockich najłatwiej jest zrozumieć, o co chodzi w tej księdze prorockiej, jeśli mamy jakieś odniesienie do tej księgi w Nowym Testamencie. Jeśli mamy jakąś nowotestamentową interpretację, czy to w ustach Pana Jezusa, czy w listach. No i tak się dobrze składa, że mamy odwołanie się do tego fragmentu w 13 rozdziale Dzieł Apostolskich. Apostoł Paweł lata później mówi, niech wam bracia będzie wiadomo, że przez Niego, czyli Pana Jezusa, jest wam zwiastowane odpuszczenie grzechów. Wszystko, co nie mogło wam zostać usprawiedliwione w prawie Mojżesza, w Nim jest usprawiedliwione każdemu wierzącemu. Uwaga, baczcie więc, aby nie przyszło na was to, co zostało powiedziane u proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo za waszych dni dokonuje dzieła. Dzieła, któremu nie uwierzylibyście, jeśli by o nim ktoś wam powiedział. Apostoł Paweł odwołuje się do 5 wersetu z 1 rozdziału listu Habakuka, gdzie Bóg zapowiada, że z tej krzywdy, nieszczęścia, zła, nadchodzącego sądu, on da ludziom ratunek, on da ludziom zbawienie. I Paweł mówi, że tym zapowiedzianym zbawieniem jest Pan Jezus. Ale przecież Habakuk w 5 wersecie, właściwie Pan Bóg w 5 wersecie Habakuka mówi o Chaldejczykach, o Babilonie, Nebukadnezar i tak dalej. Ale ta zasada, o której mówi tutaj Bóg Habakukowi, że on wyprowadzi światło z ciemności, zbawienie i odkupienie z krzywdy i niesprawiedliwości, że ta zasada znajduje swoje ostateczne, największe spełnienie w osobie Pana Jezusa. Ponieważ gdy Pan Bóg przyszedł na ten świat i poszedł na krzyż, On wziął na siebie nasz sąd, nasze potępienie, na które my zasługiwaliśmy. Nie przyszedł na ten świat w swojej chwale, potędze i triumfie. Przyszedł, by wziąć na siebie niesprawiedliwość, cierpienie i potępienie. Ale dlaczego tak zrobił? Ponieważ jest święty. Habakuk nie rozumiał, jak święty Bóg może pozwalać na zło i nieszczęście. Większość współczesnego świata nie rozumie, jak święty Bóg może pozwalać na zło i nieszczęście. I na krzyżu zostało to wyjaśnione. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest święty. Dlatego nasz grzech nie mógł być od tak zapomniany. Zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian 6:23. Więc On sam wziął na siebie nasz sąd i zapłacił nasz dług. Ale pamiętamy, co się działo pod krzyżem? Ludzie śmiali się ze swojego Boga i Zbawiciela. Dlaczego się śmiali? Ponieważ nie widzieli, żeby cokolwiek dobrego mogło przyjść z tego zła, które działo się na krzyżu. A przecież tam właśnie, na ich oczach, Bóg okazał człowiekowi największe możliwe dobro. Gdy patrzymy na nasze problemy, gdy patrzymy na nasze złe dni i nie możemy zrozumieć, co dobrego może Bóg zrobić tego wszystkiego, to wtedy możemy popatrzeć na krzyż i przypomnieć sobie Habakuka. Jemu było źle. Zmagał się z Bożym działaniem. Nie podobało mu się to, co widział. Ale był wierny. Ale możemy sobie przypomnieć też innego Habakuka. Tego z ogrodu Getsemane, który wołał do Boga: jeśli to tylko możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Ale nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze, niech się dzieje. Pan Jezus się zmagał, lecz był wierny Ojcu. Dla Ciebie, dla mnie. A kiedy już był na krzyżu, wołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? I Ojca przy nim naprawdę nie było. Nie było, ponieważ On wziął na siebie nasz grzech i karę, naszą karę. I Pan Jezus naprawdę na krzyżu był opuszczony. Habakukowi mogło się wydawać, nam może się czasami wydawać, że jesteśmy opuszczeni. Ale nie jesteśmy. Pan Bóg jest i działa. Działa w nas, działa wokół nas. To Jego Syn wisiał na krzyżu i był opuszczony. Pomimo, że bywamy niewierni, pomimo, że postępujemy, czy nie postępujemy tak, jak powinniśmy, pomimo, że czasami nie potrafimy uspokoić swoich emocji, bo nie jest tak, jak byśmy chcieli, pomimo, że mamy tendencję, żeby brać sprawy w swoje ręce, zamiast Mu zaufać, On pomimo tego ciągle jest nam wierny. Dlaczego jest nam wierny? Ponieważ na krzyżu to Pan Jezus został naprawdę opuszczony. Tak jak my powinniśmy być opuszczeni. Dlatego nam się może wydawać, że Bóg się nami nie interesuje, ale tak nie jest. I już na zakończenie. Jeśli wiesz i wierzysz, że Pan Jezus był wierny i że poniósł cały ten ciężar dla Ciebie i dla mnie, że był wierny, gdy przyszły na Niego czarne dni, to możemy być pewni, że wtedy, kiedy przyjdą trudne i ciężkie i czarne dni dla Ciebie prywatnie, dla rodziny, może dla kraju, to On jest z nami. Kocha nas, pracuje w nas i wokoło nas. Dlatego możemy być Mu wierni i możemy być cierpliwi. W śmierci i w zmartwychwstaniu Pana Jezusa mamy zapowiedź tego, że na człowieka zawsze będą przychodziły ciężkie czasy. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg opuszcza nas i że nie dba. Nie zawsze wszystko rozumiemy. Nie zawsze wszystko zrozumiemy. Może niektóre rzeczy zrozumiemy za jakiś czas, może nigdy tutaj na ziemi, dopiero w wieczności. Ale kiedyś wszystko będzie jasne. A póki to się nie stanie, ufajmy Bogu, wierzmy Mu i idźmy za Nim przez całe nasze życie.